A teraz Tomasz Wybranowski i jego gość Juliusz Erasm-Bolek.
Natomiast wprowadzenie Krzysztof Skowroński, który zapowie też to, o czym będziemy rozmawiać, bo jest to ważna rzecz. Juliusz Erasm-Bolek znany z anteny Radia Wnet, ale słowo wstępne Krzysztof Skowroński.
Otóż nasz gość otrzymał nagrodę Związek Literatów na Mazowszu. Co roku przyznaje nagrodę Książka Roku i Juliusz Erasm-Bolek otrzymał Złote Pióro. A to jest ta książka, to jest poemat. Poemat Korwida, który jest dedykowany pamięci Grzegorza Przemyka i jego mamy Barbary Sadowskiej.
Wszystko prawda.
Tomku, kto zadaje pytanie? Co to za poemat? Albo skąd natchnienie do tego poematu?
Znaczy, prawdę powiedziawszy, to wolę, żeby tego natchnienia do tego poematu nie było, żeby on nie powstał, tak? Nie było wydarzeń, czyli tragicznej śmierci Przemyka i tego wszystkiego, co się wydarzyło po tej śmierci, ale to właśnie te wydarzenia, mimo że śmierci minęło 30 ponad lat, to one właśnie spowodowały, że te emocje związane z tymi wydarzeniami sprawiły, że musiałem taki poemat napisać. Zresztą nie chciałem pisać poematu. Myślałem, że zamknę to w krótkim wierszu, ale chodziłem i mnie bolało, więc dopisywałem kolejne fragmenty. No i tak powstał poemat. On się oczywiście zaczyna od tych tragicznych wydarzeń z zabiciem Przemyka przez milicjantów w najbardziej by się wydawało bezpiecznym miejscu, czyli na komisariacie. Zaczyna się też taką preambułą, czyli rozmowy Ubeka z jego matką Barbarą Sadowską, który ostrzega ją, czy właściwie szantażuje, że jeśli nie zaprzestanie swojej opozycyjnej działalności walki o wolność, to jej synowi może stać się krzywda. Ale to właściwie początek tej całej historii, bo kiedy już ten mord się dokona i kiedy by się wydawało, że potem można tą sprawę jakoś rozstrzygnąć, to trwa wieloletni proces, gdzie niewinni ludzie są oskarżani o to morderstwo. A kiedy już w końcu nadchodzi wolna Polska i by się wydawało, że wreszcie prawda i sprawiedliwość mogą zatriumfować, to zaczyna się jakiś dziwny chocholi taniec, który to uniemożliwia. No, skutek jest taki, że mordercy żyją do dzisiaj, a ofiary nie żyją i sprawiedliwości stało się zadość. To jest właśnie kanwa tego poematu. Tak jak powiem, nigdy nie sądziłem, bo ten poemat został wierszem roku 2017, dostał tą nagrodę Książka Roku. Ja, prawdę jak pisałem ten poemat, nigdy nie sądziłem, że on w ogóle ujrzy światło dzienne nawet, znaczy w ogóle zostanie opublikowany. Nie sądziłem, że jakąś nagrodę dostanie, bo ja to po prostu pisałem wyłącznie z potrzeby, której nie potrafiłem nawet zahamować. I myślałem, że piszę go do szuflady tak naprawdę, bo kogoś dzisiaj interesuje sprawiedliwość, kogo dzisiaj interesuje to, kto kiedyś tam 30 lat temu zginął i dlaczego.
Informacja dla Państwa, że spotkanie z Juliuszem Erasm-Bolkiem będzie w ramach Maja na Foxel w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Na to spotkanie już zapraszamy. Nie wiem, czy poeta pamięta datę tego spotkania.
16 maja, 18.
16 maja o godzinie 18 to spotkanie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zresztą o Maju na Foxel będziemy Państwa informować. Teraz mam przewagę nad Państwem, mogę dotknąć poety i dotykam poety, rzeczywiście.
Potwierdzam, byłem dotknięty.
Jest poeta, a w nim dusza czynna i pracująca i natchnienie czasami ze świata zbierająca. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Możemy pozostać w studiu, bo teraz jest czas na połączenie telefoniczne. Przy telefonie jest profesor Jan Żaryn, senator. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, bardzo, bardzo serdecznie.
Ja pana senatora serdecznie witam. Nie wiem, czy pan senator już się zetknął, czy miał w dłoni, czy przeczytał książkę, która wydana została pod redakcją pani Barbary Engelking i profesora Jana Grabowskiego, a dotyczy tego, co się działo na terenach Rzeczpospolitej podczas II wojny światowej?
Nie, niestety jeszcze jej nie przeczytałem. Nawet nie miałem jej w ręku, bo głównie zajęty byłem kontaktami międzynarodowymi z Polonią, bo wyjeżdżałem i do Stanów Zjednoczonych, i do Szwajcarii. I jeszcze po powrocie jestem bardzo zajęty sprawami bieżącymi, jak kolejny numer miesięcznika w sieci historii, spotkania w Senacie z bardzo wieloma osobami innymi. I stąd jeszcze do tej książki nie zajrzałem, ale za to czytam bardzo dużo o tej książce, zarówno z punktu widzenia jej już miłośników, jak i krytyków. Ostatnio między innymi dowiedziałem się, że jeden z historyków regionalistów z Węgrowa przygotowuje pracę bardzo mocno osłabiającą ewentualną wymowę, jeżeli takowa wymowa rzeczywiście jest w pracy Engelking Grabowski. Przygotowuje pracę, w której podważa główne źródło, na bazie którego pan profesor Jan Grabowski artykułuje swoje zarzuty wobec postaw Polaków i Polek w czasie II wojny światowej.
Bo to jest książka... No dobrze, panie profesorze, umawiamy się na rozmowę o książce...
Ale możemy porozmawiać o tym głównym źródle, bo praca ma być podobno oparta na źródle, jakim jest relacja pana Bielawskiego, który notabene uratował się w polskich rodzinach. No i jest ono bardzo mocno podważane przez właśnie historyków, którzy próbują rozebrać wszystkie akapity tego wspomnienia. I warto w związku z tym, wydaje mi się, na dziś przynajmniej od razu czytać książkę pod redakcją pani profesor Engelking i pana profesora Grabowskiego, w tle mając także tę drugą literaturę, która za chwilę się ukaże, a która nie ma takiego bardzo wyraźnego propagandowego przygotowania, jeśli chodzi o rynek wydawniczy, więc bardzo chętnie porozmawiam, jak będę miał możliwość przeczytania zarówno jednej, jak i drugiej książki. Choć prawdopodobnie już wtedy nikogo ten temat nie zainteresuje.
1500 stron do przeczytania mam. Myślę, że pan profesor poradzi sobie z tą lekturą szybko. Natomiast był pan, rozumiem, w Stanach Zjednoczonych w gorącym okresie dyskusji na temat ustawy 447.
Tak. To był jeden z głównych tematów rozmów we foyer, dlatego że podstawowym powodem, dla którego byłem w amerykańskiej Częstochowie, to były dni, podczas których Polonia tamtejsza organizowała, konkretnie Klub Gazety Polskiej organizował wielkie spotkanie ku czci setnej rocznicy odzyskania niepodległości, a jednocześnie dnia drugiego żeśmy uczestniczyli w licznych uroczystościach związanych z upamiętnieniem Katynia i Smoleńska. Także przyjechał pan Antoni Macierewicz wraz z zespołem, był i pan profesor Witekowski, i pan profesor Binienda i inne osoby, które prezentowały tenże raport techniczny, tak zwany, a więc dużo, dużo się działo. Jednocześnie amerykańska Częstochowa to na pewno miejsce, w którym każdy Polak, jeśli przybywa na tamtym kontynencie, powinien je nawiedzić. A potem byłem w Szwajcarii, gdzie spotkałem się na zaproszenie tamtejszej Polonii w Genewie, w Bernie. Między innymi rozmawiając, bardzo ciekawa rozmowa z tamtejszym panem ambasadorem, z panem Kumochem na temat historii tejże placówki, znanej dzisiaj historii podczas II wojny światowej, podczas której to II wojny światowej jego poprzednik Aleksander Ładoś wraz z zespołem pracowników ambasady co najmniej kilka tysięcy in blanco paszportów paragwajskich posiadł drogą kupna czy też łapówki i dzięki temu mógł je wystawiać potrzebującym Żydom, którzy uciekali z kontynentu przed zagładą, a jednocześnie stawali się obywatelami Paragwaju i w ten sposób mieli szansę na ratunek. Wszystko to działo się w konspiracji podwójnej, potrójnej, bo rzecz jasna było to łamaniem prawa, zarówno z punktu widzenia, co oczywiste, III Rzeszy, której wywiad próbował dociec, jak to możliwe, żeby w Europie pojawiło się nagle tak dużo Paragwajczyków, a z drugiej strony Szwajcarzy, którzy jako państwo neutralne i lojalne w sensie prawnym wobec III Rzeszy, także posiadło wiedzę, że dzieją się za pośrednictwem ambasady polskiej różne niecne rzeczy i groziło oczywiście to Aleksandrowi Ładosiowi co najmniej deportacją, bo ambasada łamała prawo. No ale Aleksander Ładoś potrafił z tego zgrabnie dyplomatycznie wybrnąć i to także jest ciekawa historia. W ogóle ta historia ambasady szwajcarskiej, polskiej w Szwajcarii to temat na rewelacyjny film, który mógłby powstać, gdyby był ktoś szczególnie zainteresowany.
Bo historia nie jest szeroko znana.
Nie jest szeroko znana, choć dzięki tym współczesnym nośnikom informacji, bo pan ambasador jest bardzo aktywny, o ile wiem, na Facebooku, Twitterze i w związku z tym potrafi też reagować szybko na różnego typu defamacyjne pojawiające się fake newsy. W związku z tym jest aktywny i prezentuje tę wiedzę dotyczącą historii ambasady. Ale tam się spotkałem w Genewie także, czy przede wszystkim z Polonią genewską i byłem i jestem pod jej urokiem, ponieważ to jest młode pokolenie, 30-latków, bardzo dobrze funkcjonujących w tamtejszym świecie zawodowym. To nie są osoby w żaden sposób zakompleksione czy odgrywające jakieś funkcje zawodowe na marginesach społeczeństwa. To są ludzie pracujący w korporacjach, w biznesach, w bankach. No, tak jak Szwajcarzy, po prostu nie widać żadnej między nimi różnicy, jeśli chodzi o stopę życiową i funkcjonowanie w krajobrazie kulturowym, społecznym czy politycznym, a jednocześnie sami z siebie, bo nie mają za wiele wsparcia. Sami z siebie zdecydowali się za sprawą także zgody starszego pokolenia, by przejąć Stowarzyszenie Polskie w Szwajcarii. I starsze pokolenie jest beneficjentem aktywności młodzieży, która wymyśla różne eventy, wymyśla spotkania. I to wydaje mi się, że jest takim dobrym kierunkiem przemian pokoleniowych wśród Polonii, która mieszka na zachodzie nie tylko Europy, ale także w Stanach Zjednoczonych. Podobnie zresztą widziałem to na przykładzie Stanów Zjednoczonych, gdzie Klub Gazety Polskiej w Pensylwanii na czele z bardzo sympatycznym małżeństwem polskim, znowu osób młodych, pełnych jeszcze życia i energii, zdolnych do tego, żeby zaktywizować wszystkie pokolenia od najstarszych do najmłodszych, żeby przyjechały do Częstochowy amerykańskiej i tam czuli się dobrze jako Polacy.